Who are these people? Some call them Russians. Yet if we were to travel through the Soviet Union, we would meet many people of different races and languages who are not Russian at all. For instance, Laks in the Caucasus, Avars in Dagestan, Turko-Tatars in Azerbaijan, Hepsurs in Georgia, Buryat Mongolians on the borders of China, Uzbeks in Central Asia, Finno-Ugrians in Karelia, Tatars in the Crimea, and Ukrainians living near the Black Sea. Greatest in number are the Russians themselves. This is a court of justice in Moscow. Here there is no trial by jury as we know it. Instead, the judges are the sole arbiters of the case. This happens to be a minor offense. The most serious of all offenses are called crimes against the state and are handled by the secret police. Criticism of party leaders, breakdowns in production, and suspicious friendships with foreigners are sometimes punishable by exile or death. For over 20 years, despite bitter peasant opposition, the government has continued its drive for collectivization of all Russian land. But even the Soviet leaders admit frequent failure. Only recently, attempts to merge smaller collectives into larger ones were so unsuccessful that the program was dropped. The peasants stubbornly cling to the ways of their forefathers. Vodka, black bread, and the desire to own their own land. Everywhere, old and new ways exist side by side, often in startling contrast. This is especially true in the villages, where many old customs remain unchanged. Just north of Leningrad lies the Karelo-Finnish Republic, a land of forests, lakes, and long summer twilight. The Karelians are a mixture of Baltic and Slav races. Their language is distantly related to Hungarian. The White Sea-Baltic Canal was completed in 1933. Over 200,000 political prisoners did the work on this project. Karelian churches are built of wood and bear a strong influence of Byzantine architecture. On a canal steamer, an old saga singer chants the Kalevala, a Finnish epic whose rhythm was borrowed by Longfellow or Hiawatha. Lumber is the chief product of this region. Woodsmen return to their village after a long day's work. The Azerbaijan Republic is on the Caspian Sea. The people are Turko-Tatars. Baku, the capital, is the center of the most important oil fields within the USSR. Baku is a fast-growing city, where more and more the Soviets' industrial and military planners are requiring a greater flow of oil. Turko-Tatars still observe their afternoon siesta in sidewalk cafes. A day nursery was established for children whose parents work in the oil industry.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie, tych zgromadzonych na sali oraz tych, którzy uczestniczą w tym wydarzeniu online za pośrednictwem naszego kanału na YouTubie oraz Facebooku. Pozwolicie Państwo, że szczególnie serdecznie przywitam Jego Ekscelencję Pana Ambasadora Azerbejdżanu, Hasana Hasanowa. Witamy Panie Ambasadorze. Czujemy się zaszczyceni, że zechciał Pan przyjąć nasze zaproszenie. Zaczęliśmy dzisiejszą promocję, może tak troszeczkę nietypowo, dzisiejsze spotkanie, od zaprezentowania krótkiego fragmentu filmu przygotowanego w 1956 roku przez Juliana Bryana z czasu swoich podróży w latach 30. do Związku Sowieckiego. O tych podróżach będziemy dzisiaj rozmawiać, a będą rozmawiać pan Tomasz Stępowski, autor albumu Najbardziej tajemniczy kraj świata, czyli Związek Sowiecki w fotografiach i tekstach Juliana Bryana 1930-1959. Witamy. Pan Tomek na co dzień jest pracownikiem Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. W skrócie powiem, zajmuje się nie tylko fotografią, z twórczością, z dorobkiem Bryana. Juliana Bryana miał już okazję spotykać się wcześniej, prezentować ją też w jednym z albumów Oblężenie Warszawy, które tutaj Państwo widzicie. Jest też z nami, będę się posiłkowała ściągą, pan Adam Mazur, historyk sztuki, krytyk sztuki i fotografii, czy tylko fotografii, obecnie pracujący na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, ale wcześniej związany z wieloma innymi placówkami, z Uniwersytetem Jagiellońskim, też z uczelniami warszawskimi. Autor wielu publikacji poświęconych historii fotografii. W ostatnim czasie bardzo interesująca publikacja Okaleczony świat, historia fotografii z perspektywy Europy Środkowej. Witamy, panie Adamie.
Dzień dobry.
I pan Adam Chlebowicz, dyrektor biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej, historyk, dziennikarz, znawca nie tylko polskich kresów, ale też Rosji, stosunków polsko-rosyjskich. Wielokrotnie na ten temat pisał, wielokrotnie o tym opowiadał, doskonały znawca tematu. Z dorobkiem Juliana Bryana również już miał okazję się zetknąć. Witamy, panie dyrektorze.
Dzień dobry.
Jest też z nami w Nowym Jorku Samuel Bryan, syn Juliana. Ogromnie się cieszymy, że jesteś z nami sam. Później będziemy mieli okazję też porozmawiać z Samuelem Bryanem. Myślę, że oklaski też się należą. Jesteśmy zaszczyceni, że wszyscy panowie, tak się złożyło, przyjęli nasze zaproszenie. Żeby nie przedłużać, zapraszam. Spotkanie, rozmowę poprowadzi pan Adam Chlebowicz.
Dziękuję pani dyrektor. Pani dyrektor Marzena Kruk, dyrektor archiwum IPN, wprowadziła nas w dzisiejszą dyskusję. Jeszcze jedną osobę przywitam. Am Finlay Scott, towarzyszy Samowi Bryanowi w Nowym Jorku. Bardzo nam miło, że możemy się spotkać w takim międzynarodowym towarzystwie. Album Juliana Bryana pokazuje Związek Sowiecki, który składał się z wielu narodów, stanowił potężne imperium. W związku z tym mamy tutaj rzeczywiście skład międzynarodowy i temat też jak najbardziej międzynarodowy. Zaczniemy może od tego, że Ja może postawię taką tezę. Julian Bryan pisze, że zdjęcia należy oglądać bez komentarza, że zdjęcia bronią się same z siebie. I powiem od razu polemicznie, że tego albumu bez komentarza nie da się oglądać. To znaczy, kiedy zobaczyłem najpierw zdjęcia, i pewnie każdy z nas tak mniej więcej działa i robi, to pomyślałem sobie, to nie jest prawdziwy obraz Związku Sowieckiego. Ale kiedy się wczytujemy w teksty pana Tomasza Stępowskiego, który opracował książkę, ale też napisał bardzo wnikliwy, bardzo dobry wstęp do tego albumu, plus do tego to, co napisał sam Julian Bryan, jednak komentując swoje podróże, to, co wydarzyło się w czasie tych kilkunastu wypraw jego do Związku Sowieckiego w okresie przedwojennym, w okresie powojennym. Można tutaj dodać, ci z Państwa, którzy nie czytali tekstu, nie czytali albumu, że jeździł w latach, można powiedzieć, największych opresji władzy komunistycznej wobec własnych obywateli, czyli latach 30 do 37, i w latach powojennych, znowuż do 56 roku, zaczynając tam od przełomu 46-47, czyli wtedy, kiedy znowuż te represje nasiliły się w państwie Stalina, potem Chruszczowa, i były rzeczywiście najbardziej okrutne. To zacznę od pana Tomasza Stępowskiego. Jak pan skomentuje to, co sam Julian Bryan pisał o zdjęciach, że zdjęcia nie wymagają komentarza, nie wymagają opisu, tylko bronią się same z siebie?
Ja myślę, że Julian Bryan nie miał takiego prostego stosunku do obrazu. To było bardziej skomplikowane. On bardzo wierzył w obraz, przede wszystkim zdjęcia fotograficzne i filmowe, jako gwarant prawdy, ale nie całej prawdy. I stąd także jego dość obszerne przecież reportaże pisane na ten temat. Trzeba pamiętać także o tym, że on zaczynał swoją karierę i przez wiele lat kontynuował, pokazując zdjęcia fotograficzne i filmy, ale w taki sposób, że na żywo je komentował. On występował przed publicznością i opowiadał o tym, co było widać na zdjęciach. Także wielokrotnie podkreślał to, że zdjęcia są tym elementem, które gwarantuje, że obraz jest prawdziwy, że pokazuje rzeczywistość po prostu. Natomiast był świadomy także tego, że ona wymaga pewnego objaśnienia. I wielokrotnie wracał do tematu, próbując jakoś zbalansować te dwie formy wypowiedzi, słowo i obraz. W sumie chyba nigdy nie sformułował wyczerpującej formuły, ale zawsze o tym pamiętał, że te dwa elementy muszą współgrać.
Tak, rzeczywiście to, co pan Tomasz Stępowski przywołał, to ten odbiór fotografii w latach międzywojennych, w latach 30. był zupełnie inny niż dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy zalewani fotografią, wówczas fotografia była jednak czymś wyjątkowym. Kino jeszcze nie zawładnęło duszami ludzi, było to kino nieme, więc ten sposób na życie i sposób zarabiania Juliana Bryana, rzeczywiście spotkania publiczne, pokazywanie fotografii, opowiadanie o nich, no to jest coś, co dzisiaj wydaje się dość zadziwiające, a tu musimy pamiętać o tym, że on naprawdę w roku potrafił zgromadzić 100 tysięcy ludzi na tych wszystkich spotkaniach, których miał bardzo, bardzo wiele. Pytanie do Adama Mazura. Jak pan patrzy na ten dorobek Juliana Bryana, bierzemy, nie wnikając głębiej w to, co jest na tych fotografiach. Tu jeszcze jedna uwaga, którą musimy dodać. Te zdjęcia, one niejako były czymś dodatkowym. To nie były zdjęcia, które on robił docelowo, i to nie były zdjęcia artystyczne. Sam jakby bronił się przed takimi określeniami. One towarzyszyły jego filmom, to znaczy robił filmy i dokumentował dokładnie to, co zatrzymał w oku kamery, także fotografował jako taką dokumentację. Jak pan patrzy na ten dorobek tutaj zgromadzony i opracowany przez pana Tomasza?
Tak, ja myślę, że w ogóle powinniśmy zacząć od takich wyrazów uznania czy gratulacji dla pana Tomasza Stępowskiego, który nie jest wymieniany tutaj na okładce, a być może nawet powinien być też obok Bryana tutaj jakoś tak zaznaczony jako redaktor. No to jest zupełnie niezwykła taka robota z tym archiwum. Myślę, że państwo znają Bryana jako takiego fotografa warszawskiego, polskiego, też dzięki tutaj IPN-owi i takiej pracy u podstaw pana właśnie Tomasza Stępowskiego, więc ja myślę, że ten tom jest takim rozszerzeniem tej wizji tego, czym ten fotograf się zajmował, kim był i też w jakim kontekście na przykład pojawiał się w Europie, w Polsce i w Związku Radzieckim. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawa taka postać, która próbowała właśnie przyjrzeć się tym zmianom na świecie w różnych tych miejscach, też na przykład w III Rzeszy, którą też uważnie obserwował. Więc ten tom jest no, zupełnie niezwykły od tej strony, że mamy jakby taką kolejne spojrzenie na tego, tego znanego już nam fotografa, którego tak bardzo lubimy jako naszego polskiego, warszawskiego fotografa, podczas gdy okazuje się, że to jest też fotograf radziecki de facto, który bardzo taki interesujący sposób ten Związek Radziecki przedstawia. Ja myślę, że tutaj to pana pytanie dotyczące tego, czym te fotografie były, tutaj należałoby dodać, że w latach 20., 30., kiedy ten dyskurs fotografii dokumentalnej się wytwarzał dopiero, ta teoria właściwie raczkowała, znaczy to pytanie o ten komentarz na przykład dotyczący zdjęć, to ono właściwie się wtedy nie pojawiało, bo dopiero jakby ten dokument taki we współczesnym rozumieniu on się rozwijał. Ja myślę, że Julian Bryan też z tej książki, w ogóle z tych fotografii, jak go znamy, no wyrasta na takiego jednego rzeczywiście z ciekawszych pionierów właśnie takiej fotografii dokumentalnej, którą dobrze widać właśnie w tym tomie dla tych z Państwa, którzy interesują się na przykład ikonografią Związku Sowieckiego. No wówczas toczył się taki spór właśnie, w którym Bryan też zajmuje bardzo ważne miejsce, jak się okazuje właśnie po tej książce, po lekturze tej książki. Czyli z jednej strony była no olbrzymia propaganda sowiecka, która była nastawiona na taką promocję w nowoczesnym stylu właśnie tych wszystkich wielkich konstrukcji, tego, tej budowy nowego społeczeństwa, nowego człowieka. Z drugiej strony no wszyscy, cały taki antykomunistyczny ruch próbował podważać tę propagandę jako kompletnie nieuzasadnioną, właśnie mówiąc o tych ofiarach, o wielkim głodzie, o tych jakby kosztach tej rewolucji, z którą wiele osób miało wówczas też jakby bardzo duży problem, nie wiedząc do końca, co tam się właściwie dzieje. Więc to spojrzenie Bryana na tą rzeczywistość sowiecką jest zupełnie inne. Znaczy możemy się zgadzać, czy nie, czy tam on, jak on wnikliwie patrzy na tę Sowiecję. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o takie spojrzenie fotograficzne, to on próbuje znaleźć swoje miejsce, nie oceniając, tylko próbując przede wszystkim zobaczyć taką codzienność, na przykład, nie wiem, w Leningradzie, czy w Moskwie, czy też na przykład na prowincji radzieckiej. I jest sporo zdjęć biedy, ale są też zdjęcia, które można by było uznać za propagandowe, natomiast on jakby konsekwentnie poszukuje takiego własnego, bardzo humanistycznego spojrzenia na to, co tam się dzieje i pisze też w bardzo ciekawy sposób o tym, że zarówno w faszystowskich Niemczech hitlerowskich odrzucał go ten ustrój, ale próbował jakby zrozumieć, kim są Niemcy i nadal jakby kochał ten naród niemiecki, tak wręcz pisze. I podobne spojrzenie towarzyszy jemu, jeżeli chodzi o tych o ten Związek Sowiecki. On przede wszystkim widzi zwykłych ludzi w totalnie takich potocznych, zwyczajnych, banalnych sytuacjach. No i trzeba przyznać, że rzeczywiście jak znamy tutaj historię fotografii, czy taką ikonografię też wczesnego ZSRR, czy nawet tego ZSRR epoki Stalina, no to jest to dokument niezwykły. To znaczy dla historyków takiej codzienności, która też teraz się bardzo rozwija, no tutaj widzimy takie zwykłe życie sowieckiego człowieka. Więc też jak wiemy ze wspaniałego tutaj wstępu pana redaktora, jakby sam Bryan z tym też się zmagał, jakby na dwóch frontach. Z jednej strony był totalnie podejrzliwy aparat bezpieki sowieckiej, która zastanawiała się, co on właściwie robi. Z drugiej strony już po powrocie do Stanów, kiedy tam robił te swoje prelekcje czy pokazy, musiał się zmierzyć z kolei z całym aparatem takiej podejrzliwości antykomunistycznej w Stanach Zjednoczonych, więc on jakby manewrował i wydaje mi się, że gdzieś tak był po środku, starając się zachować taką elementarną uczciwość i koncentrując się na człowieku. No to Państwo łatwo to zobaczą, bo w tym albumie praktycznie nie ma takich pejzaży, czy takiego landscape'u, takiej fotografii krajobrazowej. Jest przede wszystkim człowiek, zwykły człowiek, ludzie. Nie ma nawet za dużo, nie ma chyba portretów takich wielkich polityków tej ery stalinowskiej, tylko są po prostu zwykli ludzie, którzy dla tego Bryana byli najważniejsi, są takim bohaterem tych jego zdjęć. Także jest to zupełnie niezwykła i taka odkrywcza podróż do tego ZSRR właśnie z nim jako takim przewodnikiem, który wszędzie i zawsze próbuje zobaczyć przede wszystkim człowieka. Na kilkadziesiąt lat właściwie przed rozwojem fotografii humanistycznej, no myślę, że to jest absolutnie taka rewelacyjne i świeże spojrzenie. Także tak bym odpowiedział na to pytanie.
Sam Julian Bryan tak motywował, przekazywał swoje motywacje, dlaczego on wyjeżdża do Związku Sowieckiego. Nie jestem artystą, chcę poznawać świat i opisywać go obrazami. Lubiłem ludzi, a ludzie mnie, a ludzie lubili mnie. Przyjmuję ludzi takimi, jakimi są. O metodzie pracy Juliana Bryana jeszcze myślę, że chwilę powiemy. Ja w przeciwieństwie do pana Adama Mazura bardzo krytycznie patrzę na te zdjęcia. One, kiedy bez komentarza na nie popatrzymy, to jest fałszywy, wyidealizowany obraz Sowietów, kompletnie nieprawdziwy. Ci ludzie wszyscy są bardzo ładni, są ładnie ubrani, tam nie ma biedy. Są tylko pojedyncze zdjęcia, wypisałem sobie kilka, może kilkanaście tych zdjęć, które pokazują jakiś fragment rzeczywistości, na przykład śpiących chłopów płynących na statku i tam widać łapcie, w których oni są odziani. Oczywiście mamy świadomość tego, że żaden korespondent, fotograf ze świata zachodniego, ze świata obcego nie miał swobody w poruszaniu się po Sowietach, fotografowaniu ludzi. Tutaj jakby do tej tezy, którą przetoczyłem na początku, tą, którą się posługiwał Julian Bryan, że zdjęcia nie wymagają komentarza. W przypadku zdjęć z agresji na Polskę z 1939 roku tak. To zdjęcie słynne, zdjęcie Kazi Miki płaczącej nad zabitą siostrą, ono nie wymaga żadnego komentarza. Tam po prostu jest ból, tam jest cierpienie, tam jest wszystko. To zdjęcie ikoniczne, które no, przemówi do każdego człowieka bez względu na to, gdzie on się znajduje. Tutaj w przypadku tych fotografii, tego dużego zbioru, który mamy wyboru, no bo tych zdjęć oczywiście jest dużo, dużo więcej, w moim przekonaniu zdjęć, które do mnie przemawiają, jest bardzo niewiele. One są często właśnie takie statyczne, takie, ci ludzie na ulicach ówczesnego Leningradu są wszyscy tacy piękni, tak ładnie ubrani. No, nie sposób tutaj uciec od pytania jednak o propagandę. Znaczy nie to, że Julian Bryan sam był propagandzistą, tylko że brał świadomie czy nieświadomie, i to jest pytanie do pana Tomasza, jednak w pewnym procesie, na który władze sowieckie zezwalały?
To jest pytanie, które jest bardzo ciekawe oczywiście, dlatego że z pewnością pozwolono mu wjechać do Związku Sowieckiego w tych latach 30. kilkakrotnie. Ale też chciałem zwrócić uwagę na system, na sposób działania Juliana Bryana. On o tym mówił, że, ja cytuję nawet fragmenty jego wypowiedzi, kiedy on opowiada o tym, o czym mówił na swoich wykładach, na swoich prelekcjach. I on pokazywał te zdjęcia i dawał do nich komentarz. On mówił potem, zapytany o to, że mówił także o tych ciemnych stronach Związku Sowieckiego, natomiast nie mógł ich pokazać, bo po prostu ich nie mógł sfotografować. Dlatego bardzo trudno dzisiaj oceniać jest to, jak naprawdę wyglądały te prelekcje, ponieważ no, ten materiał się nie zachował. Jedyne, co mamy z tego okresu, to są jakieś krótkie notki prasowe, komentarze na ten temat, że odbyła się taka prelekcja i jest kilka recenzji, tak to nazwijmy, tego typu wykładów, w których też powtarza się, że jego, Juliana Bryana, osąd Związku Sowieckiego był no, wyważony i w żadnym razie nie można go uznać za, tam pada nawet, padają takie słowa, za propagandę ani pro, ani antysowiecką. Żebyśmy mogli to obejrzeć, ocenić z dzisiejszej perspektywy, to musielibyśmy po prostu mieć jakby dokładny zapis takiego spotkania, żeby wiedzieć, jak wyglądała ta prezentacja. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na coś jeszcze. Mianowicie tak naprawdę te zdjęcia poza tymi prezentacjami nie były nigdy pokazywane. W tym sensie one nigdy nie wzięły udziału, ani nawet nie mogły być uważane za propagandę, bo po prostu nikt ich nie oglądał. Także musimy to rozważać w tym kontekście, że w latach 30. te zdjęcia towarzyszyły prelekcjom, natomiast te późniejsze zdjęcia, także z lat 40., z lat 50. nie były pokazywane i nie były używane. Julian Bryan planował wydanie książki, która miała no, jakby podsumować jego doświadczenia fotograficzne z lat 30. W dużym stopniu także dotyczyła ona wszystkich doświadczeń, ale no Związek Sowiecki siłą rzeczy stanowił dużą część tych rozważań. Zachowało się kilka rozdziałów niezredagowanych i zachował się plan tej książki. Taki po prostu w punktach, co tam miało być. Jednym z punktów jest właśnie także dłuższy komentarz na temat, rozdział po prostu poświęcony tym ciemnym represjom w Związku Sowieckim, ciemnym stronom. Niestety albo nie został napisany, albo w dokumentach, do których dotarliśmy, się nie zachował. Natomiast byłoby bardzo ciekawe, gdyby udało się go odnaleźć, jeżeli powstał w ogóle, żeby zobaczyć, jak on formułował te swoje poglądy na ten...
Dam, bo to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście te zdjęcia są kontrowersyjne, czyli też ta książka przynosi taki materiał jakby nieoczywisty i trzeba dodać, że ona jest opatrzona bardzo takimi, właśnie nie można jej obejrzeć do końca bez tych komentarzy, prawda, pana Tomasza i tutaj ja mówię o samej fotografii, tak, ale jakby większość z państwa, którzy wezmą książkę do ręki, no to zapozna się z tymi zdjęciami już z komentarzem jakby redakcyjnym, więc myślę, że to jest bardzo ważne. Natomiast ja bym się nie zgodził co do tego, że tam nie ma takich zdjęć kontrowersyjnych. Tutaj nawet wybrałem takie zdjęcie tych dzieci z sierocińca. To są fotografie, które no są jakby...
Zdjęcia oglądamy z albumu tuż tak. za nami, więc po kolei państwo wszystkie te klatki Juliana Bryana możecie państwo oglądać, także dobrze jest przywołać tak, konkretne zdjęcie, możecie państwo to skonfrontować.
Te zdjęcia, one, widać, że on jakby próbuje znaleźć taki swój moment, na przykład fotografując dzieci w sierocińcu, no to nie jest sierociniec taki z propagandy, jaką znamy właśnie z tych konstruktywistycznych zdjęć, gdzie wszystko jest piękne, ładne i na pokaz.
Choć wiemy, że władze sowieckie, mimo że Julian Bryan trafia do domu dziecka czy do domu starców, to są domy dziecka i domy starców tak. wskazane przez władze komunistyczne. Tak. A zatem wybrane, czyli tak. odpowiednio wyczyszczone, te dzieci, ci staruszkowie są odpowiednio przygotowani, ubrani i tak dalej.
No tak.
Mamy tego świadomość. Prawda?
Więc tam jest, ten album się ogląda trochę właśnie tak jak takie śledztwo, też wyłapując takie momenty, gdzie na przykład są bardzo piękne zdjęcia pokazujące życie religijne. No w czasach takiego szalejącego stalinizmu jechać gdzieś do cerkwi, odwiedzać monastyr, fotografować, no to są jednak rzeczy, które ja bym dał mu jakieś punkty za to, że takich zdjęć nie ma dużo w historii tego okresu. Również jest wiele takich zdjęć nawet...
To przywołam jako ilustrację, bo sobie wypisałem. Na przykład restauracja urządzona w cerkwi na Krymie. To jest strona 210 tak. w albumie. To jest no, bardzo mocne zdjęcie. Tam jakby nic więcej nie potrzeba rzeczywiście.
Tak, ale
restauracja w cerkwi,
na
prawda?
Na przykład hasła w tych cerkwiach, które on fotografuje, więc to jakby widać, że on próbuje złapać tak. taki komentarz. No, dla mnie to jest ten moment, kiedy fotograf w bardzo świadomy sposób próbuje jakby rozegrać tę propagandę, pokazując też taki rodzaj na przykład barbarzyństwa ze strony tych bolszewików. Też są, jeżeli chodzi na przykład o te zdjęcia nawet z miasta, czy z Leningradu, tych pokazujących taki ładniejszy widok takiej codziennego życia metropolii, to tam również jest sporo takich fotografii, gdzie każdy taki sowietolog się zatrzyma i zobaczy ten moment, kiedy na przykład ludzie stoją w kolejce po gazety. Ludzie stoją na przykład przed jakąś witryną i widać, że zaglądają do środka, on robi zdjęcie z wnętrza, oni nie mają tam wstępu, czyli to jest też taka jakby perspektywa, którą on ma i on myślę, że to jakby bardzo świadomie pokazywał, czy wyłapywał te momenty takiej różnicy tego, co jest tą prawdą, a co fałszem, który jest jakby, który się rozgrywa przed jego obiektywem, przed jego oczami, on próbuje gdzieś te momenty wyłapać, jakkolwiek te wycieczki były bardzo zorganizowane, no i tam ja myślę, że on był bardzo też obstawiony przez tych wszystkich agentów, więc to nie było, myślę, że takie proste, żeby to wszystko sfilmować i sfotografować. Także no tutaj mi się wydaje, że to jest taka, ja też poszukiwałem tych momentów tego zachwiania tego porządku sowieckiego, natomiast prawda jest taka, że rzeczywiście on bardzo dużo fotografuje zwykłych ludzi i to jest, no to mi się podoba, znaczy, że to jest rzeczywiście w historii fotografii to jest pionierskie takie ujęcie i czy to chodzi o Polskę, czy o Niemcy, czy o Związek Radziecki, to tutaj widać to jego konsekwentne takie spojrzenie. Ja bym dodał, że nawet to zdjęcie z Warszawy, z tego bombardowania, ono nie jest oczywiste, bo też możemy zestawić na przykład z zdjęciami propagandy nazistowskiej, która pokazywała niemiecką ludność na przykład jako ofiarę polskich jakichś represji. Więc ta propaganda też mogła pracować w ten sposób. Oczywiście
Brian... Ale takiego wstrząsającego zdjęcia, jakie zrobił Julian Bryan Kazimierze Mice, to nie mają rzeczywiście. No... Pamiętajmy, że to był największy sukces Juliana Bryana, czyli film w zasadzie, nie zdjęcia, ale potem one oczywiście zamieniły się w stop klatki, czyli 200 milionów ludzi na całym świecie, którzy zobaczyli co? Tak. Zobaczyli agresję niemiecką na Polskę. Z tego stał się słynny Julian Bryan, a nie ze zdjęć sowieckich, no albo ich nie oglądał de facto, więc to tak trochę wyglądało. Ja powiem tak, ja tropiłem, można powiedzieć, w tych zdjęciach te zdjęcia takie nieprawomyślne i kilka z nich wymienię, tak żeby może Państwu też podpowiedzieć. Na przykład na stronie 172 strażniczka, która pilnuje winnicy, ona jest tam z karabinem. Więc zaraz człowiek się domyśla, zaraz, ale kobieta, dlaczego z karabinem, dlaczego ona musi pilnować tej winnicy właśnie w ten sposób. Tutaj taka ciekawostka, na stronie 184 jest dom związków, to są zdjęcia propagandowe i tam są różne hasła komunistyczne wypisane w różnych językach. I tak sobie sprawdziłem, a który język polski jest w kolejności? Jest na 6 miejscu, jest przed angielskim, przed francuskim, przed chińskim, więc to też wskazuje, jak w latach 30. poważnie traktowano tak zwany problem polski. No, załatwili go po swojemu, czyli mordując co najmniej 111 tysięcy ludzi. Bardzo ciekawe zdjęcie ze strony 192. Strażniczka, tak. Polowa toaleta na przykład, czyli taki przewoźny samochód, gdzie można załatwiać swoje potrzeby, taki prekursor toj-tojów, no to jest rzeczywiście coś bardzo ciekawego. Czy też wystawa ze strony 93 poświęcona skutkom syfilisu. Zdjęcie można powiedzieć statyczne, ktoś powie, no choroby weneryczne są na całym świecie, ale udało się to Julianowi Bryanowi zrobić. Te zdjęcia religijne rzeczywiście tych obiektów sakralnych zamienionych na inne cele, czy z tymi hasłami komunistycznymi w Ławrze Pieczerskiej, czyli takiej świętego miejsca prawosławia, świętej Rusi, to jest naprawdę coś mocnego. Są też zdjęcia zabawne, na przykład zdjęcie ze strony 216, tacy mężczyźni śpiący sobie na fotelach, który ujął jakby w jednym ujęciu, to rzeczywiście jest niezwykłe. Nie możemy jednak uciec od tego pytania o propagandę, o tym, jakby Julian Bryan, za chwilę o tym powiemy, jakie były jego intencje. Natomiast musimy pamiętać o tym, co robili Sowieci w ogóle z przekazem informacji, zdjęć i tak dalej. To nie kto inny, ale Włodzimierz Lenin ukuł pojęcie o pożytecznych idiotach. Pożyteczni idioci, czyli mówiąc w skrócie ci intelektualiści, ci dziennikarze, ci fotografowie ze świata zachodniego, którzy będą fotografować czy będą pokazywać rzeczywistość sowiecką, ale dokładnie taką, którą reglamentują władcy sowieccy i tylko pokazują tyle, ile można. Musimy przypomnieć postać Waltera Durantego, korespondenta New York Timesa, który w 1933 roku napisał propagandową agitkę, że żadnego głodu na Ukrainie nie ma. On wprost kłamie, on służy rzeczywiście temu systemowi i jako kontrę dla Waltera Durantego możemy pokazać Garetha Jonesa, czyli bohatera filmu Obywatel Jones Agnieszki Holland, prawdziwa postać, absolutnie człowieka, który nielegalnie spróbował poprzemieszczać się po Ukrainie, zrobił rzeczywiście szokujące relacje, także zdjęcia z tego głodu na Ukrainie, no i potem zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1935 roku w Mandżukuo, najpewniej zabity przez Sowietów. Ja bym chciał zapytać Samuela Bryana o to, jak on jako pewnie dziecko, jako chłopiec już raczej z lat 40. i 50. pamięta te wyprawy taty, swojego ojca do Związku Sowieckiego. Czy coś w pana pamięci zostało po tych podróżach, po opowieściach ojca?
Good morning. Was that a question to me? Well, I remember his fascination with people, and you all said that also well, that he loved to travel and he loved to meet people. And I add two things to that, and particularly as a kid, one of the things that Thomas von Meissler included in this book, this wonderful book, is the letter my father wrote to me
when I was about 8 years old at Christmas and he was away. He didn't come home for Christmas. Probably was the first time. And I'm not sure my mother let him ever do it again, but he was in Poland and the Soviet Union in the winter of 46 and 47. And he wrote me a very sweet letter about what UNRWA meant to him and what Christmas meant and what I should know about Christmas. I'm not very sorry, sir.
Zdecydowanie mój ojciec był zafascynowany ludźmi, uwielbiał podróżować, uwielbiał poznawać ludzi.
No więc mój ojciec był zafascynowany ludźmi, uwielbiał ich, uwielbiał również podróże, uwielbiał poznawać ludzi. Te informacje zawarł pan Tomasz w swojej wspaniałej książce. Jedną z takich rzeczy, którą zapamiętałem z dzieciństwa, był list, który mój ojciec napisał, kiedy miałem 8 lat. To były święta Bożego Narodzenia. Mimo, że były to święta, mój ojciec był poza domem, był w jednej ze swoich podróży.
Well, I remember again, you're taking me back to 75 years ago, 70 years ago, to remember. And I do know, having traveled with him in the 1960s and beyond, that he this fascination with people all over and wanting to meet with them and share a meal with them. He loved to eat. He had a good appetite and he enjoyed breaking bread with people all over the world. He also loved to shop. And I think I've bored Thomas a bit, but he was able to bring back, among other things, from the Soviet Union, some wonderful puppets, handmade. This guy, the priest, is paper mache puppet, probably from the 30s. And this wonderful man with a wooden head, I am told, was actually carved during Tsarist times because it's that much older. And my wife has one more and then I'll shut up. This little guy.
To miało miejsce tak dawno temu, 70-75 lat temu, natomiast no, moje wspomnienia jeszcze sięgają też lat 60., gdzie już mój ojciec zabierał mnie na niektóre ze swoich podróży i jeszcze raz powtórzę, pamiętam jego fascynację ludźmi, uwielbiał spotykać ludzi, uwielbiał też jeść, miał świetny apetyt, uwielbiał łamać się chlebem na przykład z ludźmi, uwielbiał również zakupy. Stąd między innymi te lalki, które przed chwilą Państwu pokazywałem. To są lalki zakupione w Związku Radzieckim. Jedna zdaje się z masy papierowej, ta druga miała głowę wykonaną z drewna. Tutaj moja żona jeszcze jedną taką lalkę ma i to chyba ja zaraz ją pokażę i to by było z mojej strony na tyle na ten moment.
Bardzo dziękujemy.
Real character of, and we do have at least one woman in the crowd, the I guess peasant woman there. So part of the heritage that I have is not just a wonderful collection of motion picture films and stills, which I'd be happy to say more about, but some of the things that my father brought along on the way, like the puppets.
Także ta ostatnia lalka, którą tu pokazywałem, obawiam się, że to niestety jest wredny amerykański kapitalista. Moja żona tu też pokazywała jeszcze lalkę kobiety. I tak jak zaznaczyliśmy, tych kobiet w naszym gronie dzisiaj jest niewiele, natomiast również są reprezentowane przez lalki, jak widać. Także oprócz tego wspaniałego zbioru filmów i zdjęć, które zostawił mi ojciec, mam też takie obiekty o innym charakterze.
Bardzo dziękujemy. Mówiłem już o tej metodzie pracy Juliana Bryana. To jest też ciekawe. Wyobraźcie sobie Państwo jakby siebie w takiej roli, że jedziecie do jakiegoś kraju, nie znacie języka tego kraju, czy też języków, bo ludzi, czy nacji, czy narodowości, które tam spotykał Brian, było bardzo wiele, a on potrafi jednak znaleźć jakiś punkt styczny. To samo zresztą było w Polsce. po polsku także nie mówił, a jednak jakieś więzi się niezwykłe pomiędzy nim a ludźmi, których fotografował, nawiązywały. Polecam tutaj rzeczywiście wstęp pana Tomasza, który jest bardzo, bardzo wnikliwy, bardzo obszerny, pokazujący jakby szerokie tło działalności Juliana Bryana. Jak pan określi tą jego metodę pracy? Bo rzeczywiście to, co powiedział, że on lubił ludzi, że to widać zresztą na tych zdjęciach z dziećmi na przykład, które się zachowały. Ta cała historia z Kazimierą Miką, ale też z Akcentiewem. No, znamy tych opowieści dużo, dużo więcej. Tutaj nie znamy być może ich tak szczegółowo, ale na tych zdjęciach widzimy rzeczywiście, że udaje mu się pozyskać zaufanie ich.
Tak, zresztą on zaznaczał, że jakby to jest klucz do dobrych zdjęć. Nawiązanie kontaktu, no, to może złe słowo, ale z modelami, czyli z ludźmi, których chce sfotografować. To wymagało przede wszystkim zdobycie zaufania od tych ludzi. Dlatego on zaczynał jakby często proces fotografowania od rozmowy z tymi ludźmi, od zaznajomienia się z nimi i od pozwolenia, żeby oni zaznajomili się z nim, po to, żeby potem między nimi panowała jakaś szczerość, żeby oni się po prostu przestali sztucznie pozować przed nim, żeby on mógł robić dobre zdjęcia. I poświęcał na to sporo czasu. To zaczynał ten proces jeszcze przed wyjazdem na swoją wyprawę. On zaznaczał, że do każdej takiej wyprawy trzeba się przygotować. To znaczy poznać obyczaje tych ludzi, żeby najnormalniej w świecie ich nie urazić. Potem, gdy już docierał na miejsce, zaczynał od rozmowy z nimi, także od tego, że opowiadał im o sobie, skąd jest, zabierał ze sobą właśnie często jakieś, nie wiem, zdjęcia, pisma, książki amerykańskie i pokazywał najnormalniej w świecie, skąd on jest, opowiadał o swojej osobie, o swojej rodzinie. Stąd później w jego reportażach możemy przeczytać o tym, jak umawiał się z ludźmi, że jeszcze ich odwiedzi, czy oni zapraszali go do ponownych odwiedzin. Oczywiście takie przygotowania nie zawsze były możliwe. Tu mówiliśmy o zdjęciach z Polski, kiedy on podjął decyzję w 1939 o przyjeździe po prostu na wieść o wybuchu wojny. Nie mógł się przygotować. Znał trochę Polskę z wcześniejszych wypraw, ale gdy tu dojechał, zaczęła działać po prostu jego osobisty czar, jego osobowość. On po prostu był człowiekiem, który był ciekawy innych ludzi i łatwo nawiązywał kontakty, stąd udawało mu się zrobić dobre zdjęcia.
Panie Adamie, pan zajmujący się fotografią, jakby stroną artystyczną, ale też jakby analizując historię fotografii. Ja tu wypisałem sobie kilka nazwisk autorów fotografii z Związku Sowieckiego z tego czasu. James Abbey, Margaret Burke White, Robert Capa, który z Johnem Steinbeckiem podróżował, Henri Cartier-Bresson. Jak na tle tych innych fotografii możemy usytuować to, co zrobił Bryan? Jak patrzymy dzisiejszym okiem często, prawda? Oceniamy, że może doświetlone, niedoświetlone, jak on ujmuje twarz swojego bohatera, ale to są inne czasy. Tutaj dzieli nas rzeczywiście 80-70 lat od momentu zrobienia tych fotografii.
Tak, ja myślę, że jeżeli chodzi o tą metodę pracy, tak, słuchaj mnie dobrze, bo teraz zmieniłem mikrofon, ale wszystko jest okej. Znaczy to on też fotografuje przez kilkadziesiąt lat, kiedy fotografia bardzo się zmienia, więc tutaj pan wymienił zarówno fotografów przedwojennych, jak i tych powojennych, którzy stanowią o takim jakby kanonie współczesnej fotografii, tego też jak myślimy o rozwoju fotografii. Więc ja myślę, że i też, a wcześniej tak prowokacyjnie pan powiedział, że te zdjęcia są trochę nudne, takie statyczne i że tam niewiele się dzieje. Więc ja myślę, że to jest trochę niesprawiedliwe i on nie jest aż tak złym fotografem i to nie są tylko zdjęcia, które są podporządkowane filmowi dokumentalnemu, który dla niego jest tym najważniejszym medium, to też trzeba powiedzieć, czyli że to byłyby takie fotosy. Znaczy moim zdaniem to jest coś więcej niż dobry fotos i on też stara się znaleźć taki swój właśnie styl dokumentalny, więc fotografii, więc to jest może bliższe właśnie FSA, temu ruchowi amerykańskiej fotografii dokumentalnej z lat 30. który się rozwija w latach 30. W Polsce znamy to bardzo dobrze przez Johna Vachona, który też na przykład fotografował dla amerykańskich agencji tutaj w Europie. Natomiast...
Pokazujemy szokującą wystawę wspólnie z CBA o spaleniu Wąwolnicy 2 maja 1946 tak. roku. To są właśnie zdjęcia Johna Vachona. Rzeczywiście szokujące. One są niezwykle ekspresyjne, prawda?
Tak,
one,
tak.
On jakby znalazł się zupełnie przypadkowo w tym miejscu, tak jak tak. Julian Bryan nie planował tego,
to
jak wojna będzie przebiegała, a tutaj Vachon się znalazł po prostu wokół cyklonu.
Tak, ale można powiedzieć, że na przykład w tych zdjęciach, które, o których mówimy, czyli Bryana, też są takie przypadki. Na przykład jak on jedzie do Mińska w bardzo podobnym momencie, jak Vachon przyjeżdża do Polski i fotografuje zniszczenia Mińska i na przykład spotyka się z diasporą, czy tam z miejscowymi Żydami białoruskimi, robiąc ich portrety, też takie ogólne. No to jest zupełnie niezwykły...
To są moim zdaniem jedne z najlepszych zdjęć. Te portrety rzeczywiście Żydów białoruskich i zdjęcia zniszczonego, spalonego Mińska na tle takim, takiego pejzażu zimowego, one robią ogromne wrażenie.
Więc widać, że on jakby rozwija też taką na przykład fotografię reporterską czy dokumentalną już w nowym stylu, natomiast na przykład w te zdjęcia w latach 20-tych, 30-tych, one są dynamiczne, bo tam są zdjęcia z dachów, zdjęcia, które są robione pod kątem i on widać, że też próbuje nawiązać do tej estetyki takiej propagandowej fotografii konstruktywistycznej, więc ta fotografia jego też się zmienia. Ja myślę, że to, co jest niezwykłe dla niego jako fotografa, ale też może jako człowieka, czy no i myślę, że to też robi wielkie wrażenie w filmie dokumentalnym po dziś dzień, to jest niezwykła ruchliwość. Znaczy on bardzo dużo fotografuje, jak na ten czas, który spędza na miejscu. I tutaj nawet mam taką rozkładówkę, gdzie fotografuje zarówno właśnie jakby dom mody, czyli możemy sobie wyobrazić, że to jest jakaś taka ustawka propagandowa, żeby pokazać, jak wyglądają piękne kobiety rosyjskie ubrane przez reżim, tak, to byśmy dzisiaj powiedzieli. Z drugiej strony fotografuje robotnicę gdzieś na dachu, która zasuwa ubrana po prostu, okutana tak no, roboczo i buduje ten nowy Związek Radziecki. Więc on jest wszędzie, chociaż no, ma mało czasu, to stara się naprawdę wszystko sfotografować i w tych latach 30. trzeba powiedzieć, że to jest tuż po wynalezieniu aparatu małoobrazkowego, aparatu Leica i to no, dzisiaj nam się wydaje, że jest niezwykle trudne narzędzie do opanowania, natomiast on jeszcze wtedy nie fotografował Leicą, tylko aparatami, które były jeszcze trudniejsze w obsłudze, więc to jakby jest ten warsztat, który on ma i który jest...
Jest Leica, tak, którą prezentuje tam samo.
Właśnie po tych latach 30., kiedy ten aparat wchodzi do użycia, też go używa Vachon. Także Bryan. Więc ja myślę, że to jest jednak niezwykły taka umiejętność i taki profesjonalizm, który z tej fotografii tutaj jakby do nas, nie wiem, przemawia. Tak mi się wydaje. Natomiast na pewno nie jest to fotograf, którego można porównać tutaj z Capą czy z Cartier-Bressonem, którzy mieli też takie ambicje jakby wyprowadzenia fotografii jako takiej autonomicznej dyscypliny sztuki niemalże, czy nawet sztuki reportażu. Natomiast w wypadku Bryana to jest jednak fotografia, która jest dokumentalna, podporządkowana tematowi, portretowi na przykład niezwykłych ludzi, czy nie wiem, filmowi dokumentalnemu i też podporządkowana tej naturze tej prelekcji, czy takich projekcji, które on robił, więc widać, że te zdjęcia czasem są tak robione, żeby poprowadzić jego wykład w miarę sprawnie, a gdyby tam był właśnie taki Cartier-Bresson, który się nie przejmował ludźmi, tylko po prostu pięknem kadru czy decydującym momentem, to by to zrobił inaczej. Ja dodam, że ta książka jest niezwykle złożona. Tutaj też, nie wiem, pewnie pan Tomasz miał na to wpływ, że te rozdziały takie, które opowiadają o tym Związku Radzieckim, też jakby sprawiają, że to jest taki bardzo dynamiczny w sumie ogląd. Takich kilka mamy momentów, czy takich cięć przez ten dorobek Bryana. I jeszcze też to, co jest niezwykłe, to są pokazane na przykład zdjęcia, którą sobie kolorował do tych prelekcji, więc też widać, które materiały on wybierał, które były dla niego ważniejsze. Także od tej strony to też się bardzo tak ciekawie ogląda, żeby zobaczyć, jak fotograf tam się przymierza do tego wykładu na przykład, czy co by wybrał do pokolorowania. Więc ja myślę, że to jest bardzo ważny fotograf. Może nie jest aż tak wybitny jak ci mistrzowie, których pan wymienił, natomiast na pewno zmienia nasz ogląd jakby takiej no, historii fotografii. Więc pod tym względem to jest myślę, że dosyć ważna i duża rzecz. Nie tylko fotografii polskiej, czy nie wiem, czy amerykańskiej, ale też takiej światowej.
Jak policzyłem, Julian Bryan był 11 razy w Związku Sowieckim, można powiedzieć właśnie w tych najtrudniejszych latach, więc jakby z tego punktu widzenia ta jego dokumentacja jest bezcenna, bo nikt nie zrobił tyle w tylu miejscach. Jak była trudna jego praca, to trochę odczytujemy w tym, co pan Tomasz wyciągnął z tekstów Juliana Bryana, z tekstów, nie ze zdjęć. Ja przytoczę taką jedną historię, troszkę tutaj spoilerując to, co jest w albumie. Otóż Julian Bryan wybiera się w okolice Nowogrodu Wielkiego, czyli ta stara Ruś, i tam chce sfotografować ludzi religijnych. Ustawia kamerę, napotyka taką cerkiew, ludzie idą do cerkwi się modlić, ustawia aparat i babcie ubrane na czarno w sposób charakterystyczny, najpierw mu się przyglądają z nieufnością, potem zaczynają mu wygrażać. On może być skonsternowany, o co chodzi, dlaczego one mi wygrażają, o co tutaj w ogóle chodzi. My to wiemy, my jakby z dzisiejszej perspektywy i z tego, co wiemy o Sowietach, to, że myślą sobie, przyjechał jakiś urzędnik sowiecki. Po co? Po to, żeby ich sfotografować, żeby potem wykorzystać to w propagandzie antyreligijnej. A być może po to, żeby zamknąć tą ich cerkiew i że one już nigdy nie będą mogły się tam pomodlić. Dopiero kiedy, i tego nie wiemy, w jaki sposób wyjaśnił tym kobietom, że on jest Amerykaninem, że on tutaj robi coś innego, to te kobiety wreszcie są przyjazne, uśmiechają się do niego, cała sytuacja się zmienia. Panie Tomaszu, muszę powiedzieć, że w albumie całym i w ogóle w tych podróżach Juliana Bryana jest jedna część zupełnie wyjątkowa. To jest wyprawa na Kaukaz. I ta wyprawa na Kaukaz, opisana też przez Juliana Bryana, to jest, można powiedzieć, tu bym powiedział, no taka perełka literatury podróżniczej, której my już nie dotkniemy, bo tego świata już nie ma. To jest te kadry i ten jego zapis jest rzeczywiście niezwykły.
Bryan był kilkakrotnie na Kaukazie i w reportażach czy w tekście, które im poświęca, czasami wydaje mi się przeskakuje między kolejnymi wyprawami. Natomiast pierwszy raz był w 1933 roku i to chyba wówczas przeżył ten pierwsze spotkanie, najbardziej intensywne z Kaukazem, z krainą, która no, wydawała mu się fascynująca pod względem także przyrodniczym po prostu. To było coś zaskakującego, ale także spotkanie z kulturami, które tam napotkał. Tam spotkał się z kilkoma grupami etnicznymi, z bardzo charakterystyczną obyczajowością, z bardzo charakterystycznymi, odmiennymi ubiorami, z bardzo charakterystyczną architekturą i przede wszystkim, co zawsze podkreśla, ogromnie gościnnymi. On opisuje te odwiedziny w wioskach, w których przyjmowano go bardzo serdecznie, zapraszano go na wesela, obdarzano no, prawdziwymi ucztami w warunkach, kiedy no, nie było to oczywiste, kiedy były trudności z zaopatrzeniem. Także dla niego było to także fascynujące ze względu na poznanie po prostu ludzi. To, co mówił także syn Juliana Bryana sam, on lubił się spotykać z ludźmi, a te ludy Kaukazu, szczególnie gościnne, pod tym względem dały mu do tego wspaniałą okazję.
No, świetnie opisuje to rzeczywiście obyczaje tych ludzi, szamańskie zwyczaje, to co jedzą, jak on też jest jakby poddawany tym próbom, więc to jest rzeczywiście taki fragment zupełnie odmienny, można powiedzieć, bo ci ludzie też chronili tą swoją inność, tą swoją tożsamość, niezależnie od tego, że ta rzeczywistość sowiecka już no, coraz mocniej wpływała na ich życie. Muszę powiedzieć, że tam jest taki fragment, no sporo znajdowałem w tych zdjęciach Bryana miejsc, w których sam byłem, na przykład miejscowość Kultuk, gdzie byłem kilka lat temu, to jest Syberia, miejsce nad Bajkałem, miejsce niezwykłe, bo tam się znajduje Muzeum Benedykta Dybowskiego i tam się zaczęło powstanie zabajkalskie i szczerze mówiąc, patrząc na te zdjęcia Bryana, ja widziałem te domy, które ja też widziałem. Tam się niewiele
zmieniło. Czyli stoją do dzisiaj.
Te domy drewniane stoją, no może ludzie troszeczkę inaczej wyglądają, ale Kutuk, tam piękny widok jest na Bajkał i na taką kotlinę, rzeczywiście to wygląda niesamowicie. To tutaj naprawdę poczułem bardzo dużą, mocną więź z Julianem Bryanem, że mimo tego, że minęło te tam 70 parę lat, to te obrazki są bardzo podobne do siebie. Mhm.
Zaskakujące to w sumie, że no tyle lada tak mało się zmieniło tam.
Tak. Jeszcze dodam do tego tej anegdoty, bo ona jest świetna i faktycznie to zestawienie właśnie tych tekstów Briana z tymi zdjęciami jest niezwykłe, że oni tam przyjeżdżają dwoma czarnymi samochodami i jakby cała wioska jest sparaliżowana właściwie, co też pokazuje, jak jemu ciężko było pracować de facto, jak ci ludzie byli tam przestraszeni. Jeszcze dodam do tego, bo no, dla mnie to jest niezwykłe też, jeżeli chodzi o taką jego konsekwencję, którą też znamy jakby to jest z odwiedzin w Polsce, prawda, że jakby on nie kończy, on zaczyna, czy właściwie wtedy, kiedy Robert Capa by kończył swoją pracę, to on dopiero zaczyna, czyli robi zdjęcie ikoniczne, fotografia, która jest kojarzona z wybuchem II wojny światowej i potem powraca po latach na przykład, żeby zrobić jeszcze opowieść, jeszcze film i jeszcze książkę, prawda, to jest niezwykła rzecz. I to samo się dzieje w Związku Sowieckim, gdzie on też jakby odwiedza różne miejsca, czy spotyka osoby, które są dla niego interesujące, rozwijając pewne tematy. Ja tutaj trochę tak maniakalnie, ale trzymam się tej fotografii takiego życia duchowego czy religijnego, która dla niego jest bardzo ważna, której kompletnie nie kojarzymy ze Związkiem Sowieckim epoki Józefa Stalina. I on jakby nawet tych Żydów w Mińsku, o których tu wspomniałem, fotografuje też na przykład w synagodze. I również na przykład wykonuje takie portrety duchownych czy portrety z nabożeństw. To jest 46, 56, 30 lata. No, wydaje nam się, że wtedy to już naprawdę trzeba było mieć nie tylko świetne kontakty z tymi osobami, które są na mszy sfotografowane, tak? Czy...
Pamiętajmy o tym, że w czasie wojny Stalin zmienił swoją politykę i pozwolił.
Ale to jest po wojnie już właśnie, prawda?
Tak, ale jeszcze nie zdążył przykręcić śruby na tyle i dlatego te cerkie są otwarte i dlatego można tych duchownych sfotografować i są baptyści, i są Żydzi modlący się w synagogach. Potem jest dużo gorzej, a paradoksalnie największe represje i największe niszczenie obiektów sakralnych w Związku Sowieckim następuje za Chruszczowa, czyli już po śmierci Stalina w latach 54, 56, 57, do 57, gdzie są wysadzane zabytkowe obiekty i tak dalej, więc on tutaj rzeczywiście trafił w taki moment pewnej liberalizacji, pewnej dziury, która się stworzyła akurat w tym obrazie.
No tak, ale on to jakby robi, prawda? Znaczy, to są zdjęcia, które no, są świetne portrety i też pokazują właściwie coś, co dla mnie chyba jest taką może największym odkryciem z tej książki, tych fotografii, tej lektury tego wszystkiego, to jest to, że właśnie on próbując się usytuować gdzieś pomiędzy tym takim sporem o to w ogóle jak traktować Związek Radziecki, trochę tutaj pan wspomniał świetnie o tym, że to z jednej strony był taki mechanizm tego kłamstwa totalitarnego, ukrywania tych zbrodni i tak dalej. Z drugiej taka też jakieś oszustwo wobec tej inteligencji lewicującej na Zachodzie, która dała się na to jakby nabrać, to wiemy dzisiaj. Natomiast on jakby próbuje pokazać taki dzień powszedni, taką normalność i też właśnie te momenty, kiedy ta propaganda gdzieś znika, znaczy nie widzimy ani tego terroru, który dzisiaj bardzo dobrze znamy z fotografii, właśnie ten wielki głód, zdjęcia ofiar tu dzień przed, czy godzinę przed rozstrzelaniem wykonywane przez tam NKWD-stów. Z drugiej strony też zdjęcia na przykład propagandowe, reżimowe i tak dalej. Więc on jakby pokazuje, że to cały czas jakby ta codzienność gdzieś tam trwała, że to życie się toczyło, że ludzie normalnie jednak funkcjonowali, na przykład są świetne zdjęcia pucy butów, nie wiem, od fryzjera, z kawiarni, że mimo wszystko gdzieś
to, jest fragment
to normalnie po prostu działało. I ja mogę sobie wyobrazić wtedy rzeczywiście, że ta Moskwa, czy Leningrad, czy nawet na tej prowincji, no ci ludzie mogli mieć gdzieś jakąś nadzieję. My wiemy dzisiaj, że to była jakaś tam polityka i rozgrywka Stalina, żeby tutaj dać im moment wytchnienia, bo jest, nie wiem, jakaś tam potrzeba, a potem znów przywalić. Natomiast on pokazuje to właśnie takie długie trwanie, że nawet jak jest, nie wiem, czy w 30 latach, czy w 40, czy w 50 moment wytchnienia, to ci ludzie znów walą do cerkwi, do synagogi, czy próbują normalnie żyć. Ja myślę, że to jest ten jego taki przekaz właśnie, o którym tutaj wspomniałem, że to jest taka fotografia, która jest dzisiaj opisywana jako fotografia humanistyczna, tylko że wtedy to jeszcze nie było tak wyraźne i on faktycznie jakby w tym kierunku konsekwentnie idzie taki obraz ludzi gdzieś zgniecionych przez wojnę, politykę, ale jednak nadal pozostających ludźmi pokazuje. Ja myślę, że to też jakoś odpowiada trochę na to pana pytanie o tą jego metodę i o to, co on próbował zobaczyć w tym drugim człowieku.
Wracając jeszcze do metody, to pytanie kolejne do pana Tomasza. Jest taki fragment, kiedy Julian Bryan wybiera się w roku 1934 do Irkucka i wpada na pomysł, że jadąc tam będzie codziennie wysyłał depesze, a czasami dwie, do władz służb specjalnych, czyli ówczesnego GPU, że on i ekipa amerykańska właśnie jadą i on cały czas to potwierdza. To można powiedzieć, że wczytał się w ten system i potrafił go też na swój sposób rozpoznać, rozbroić i dotrzeć tak, żeby skutecznie po pierwsze dotrzeć do tego miejsca, a potem żeby móc zrobić zdjęcie.
Tak, ja myślę, że on zdobył doświadczenie w Związku Sowieckim, a także w